Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy jak co tydzień na audycję sportową. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy oczywiście o skokach narciarskich, o zakończeniu sezonu Pucharu Świata, które miało miejsce w Planicy. Oczywiście również kilka słów poświęcimy piłkarskiej reprezentacji Polski, która w ostatnim niedzielę zmierzyła się w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Ale może zaczniemy bardzo krótko od piłki ręcznej. No tutaj nie mamy zbyt dobrej informacji. Vive Tauron Kielce grało swój pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych i niestety przegrało. Przegrało na wyjeździe z francuskim Montpellier 28-33, chociaż zapowiadało się po pierwszej połowie na naprawdę bardzo dobry wynik. Prowadzenie Kielczan 16-14, jednak w drugiej połowie to Francuzi byli drużyną lepszą. Drużyna z Kielc w pewnym momencie po prostu stanęła. No i przed rewanżem są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ muszą odrobić 5 trafień.
Tak, no nic nie zapowiadało tak wysokiej porażki Mistrzów Polski, bo przecież Kielczanie właściwie rozkręcali się z minuty na minutę. Co prawda zaczęli źle, bo przegrywali różnicą 3 bramek w pewnym momencie, 7-10. Potem udało się doprowadzić do remisu, w końcu wyjść na prowadzenie 16-14. No i w pewnym momencie w drugiej połowie, bodajże jeszcze w 42 minucie, prowadzili różnicą 4 goli, kiedy na 22-18 trafił Karol Bielecki. No i niestety od tego momentu na parkiecie rządziła już jedna drużyna, w efekcie drużyna z Francji wygrywa różnicą 5 goli, no jest w bardzo dobrym położeniu przed rewanżem.
Trzeba przyznać, że Montpellier to naprawdę klasowy zespół, patrząc na nazwiska, które tam występują, na tych zawodników, którzy grają w tym klubie, ale oczywiście wierzymy w to, że Kielczanie są w stanie te bramki odrobić, ponieważ już nieraz pokazali, że w takiej trudnej sytuacji potrafią się zmobilizować, ale oczywiście o tym powiemy na jednej z kolejnych audycji. Teraz szybko przechodzimy od razu do skoków narciarskich. No i ostatnie 3 konkursy Pucharu Świata, konkursy lotów narciarskich w słowiańskiej Planicy. Wiedzieliśmy przed tym weekendem, że Kamil Stoch ma jeszcze szansę na dogonienie Stefana Krafta w klasyfikacji generalnej, ale no, było to zadanie bardzo trudne, szczególnie jeżeli spojrzymy na to, jak Austriak skakał w ostatnich konkursach. No i cóż, no i stało się to, co większość raczej typowała, czyli Kraft zdobył ten Puchar Świata, wygrał 2 ostatnie konkursy i udowodnił, że no, na pewno w tej drugiej połowie sezonu był najmocniejszym zawodnikiem w stawce.
Tak, mimo że Kamil Stoch tracił tylko 31 punktów na 2 konkursy przed zakończeniem sezonu, to wiedzieliśmy, w jakiej dyspozycji jest Kraft na austriackiej lidze. Mimo tej dobrej dyspozycji Stocha i te pierwsze skoki Krafta w pierwszym indywidualnym konkursie piątkowym szybko rozwiały jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek nadzieje polskich kibiców na to, że Stoch może po raz drugi w karierze zdobyć kryształową kulę. Austriak wygrał oba konkursy, no i tym samym przypieczętował swój pierwszy w karierze tak olbrzymi sukces w rangi zawodów Pucharu Świata.
Tak, bo Kraft jest jeszcze młodym zawodnikiem, jak na oczywiście skoczka narciarskiego, 24-letnim. To jest jego pierwsza kryształowa kula. Do tego dopisał oczywiście 2 złota mistrzostw świata, 2 złota mistrzostw świata w fińskim Lahti. Jeżeli chodzi o konkurs drużynowy i o Puchar Narodów, no bo to są takie dwie rzeczy połączone. No tutaj mamy naprawdę ogromne powody do dumy. Przede wszystkim zwycięstwo Polaków w klasyfikacji Pucharu Narodów. Bezprecedensowa sytuacja, po raz pierwszy w historii właśnie biało-czerwoni wygrali w tej klasyfikacji. Zdobyli no, ponad 200 punktów więcej niż drudzy w tej klasyfikacji Austriacy. No i co warte podkreślenia, ani razu w tym sezonie nie zeszli z podium w rywalizacji drużynowej. W każdym konkursie drużynowym zajmowali miejsca w czołowej trójce, nie inaczej było w Planicy.
Tak, no i dodając do tego jeszcze złoty medal na Mistrzostwach Świata w Lahti, Polacy ani razu nie schodzili z podium. Byli jedyną reprezentacją w tym sezonie, która właśnie schodziła podium. No i to też jest jedyna reprezentacja w XXI wieku obok Austrii, która w jednym pełnym sezonie zawsze zajmowała miejsce w konkursie drużynowym w najlepszej trójce. Teraz udało się w Planicy zająć 3. miejsce, ale co istotne, była ta pozycja wyższa od Austriaków, z którymi rywalizowaliśmy o zwycięstwo w klasyfikacji końcowej. Kapitalny lot Kamila Stocha na 251,5 metra, co jest oficjalnym rekordem letalnicy, też najlepszym rekordem Polski i 3. najdłuższą odległością w historii skoków narciarskich.
No właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, czyli o rekordzie Polski Kamila Stocha. Tam dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o lądowanie. bardzo dużo głosów pojawiło się, że ten skok był podparty pewną częścią ciała, o czym też mówił sam Kamil, do tego się przyznał, no ale sędziowie potraktowali to troszeczkę inaczej, ocenili wyżej, więc ten rezultat formalnie jest uznawany. Miejmy nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie jeszcze dane te dalekie wyniki poprawić. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata indywidualnie, no to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, na pierwszym miejscu Stefan Kraft, 1665 punktów przed Kamilem Stochem, 1524 punkty. Na trzecim miejscu Daniel André Tande z dorobkiem 1201 punktów. I kolejne dobre wiadomości to oczywiście piąte miejsce Macieja Kota w tej klasyfikacji, to jest 985 punktów. I tuż za czołową dziesiątką był Piotr Żyła, który ostatecznie zajął 11 miejsce i w całym sezonie zdobył 634 punkty. Jeżeli chodzi o tych dwóch zawodników, jak również o Dawida Kubackiego, no to widać, że ta współpraca z Stefanem Horngacherem, nowym trenerem, wyszła na dobre.
Tak, bo przecież zarówno i dla Kota, i dla Kubackiego, i dla Żyły były to najlepsze sezony w karierze. Kot po raz pierwszy tak wysoko na piątym miejscu. Do tej pory ani razu nie udało mu się zakończyć Pucharu Świata, chociażby najlepszej 15. Żyła tuż za dziesiątką, 11 miejsce, no i Kubacki 19 pozycja. Kamil Stoch także no, po raz kolejny potwierdził, że należy do ścisłej czołówki. Po raz trzeci w karierze kończy sezon w najlepszej trójce i po raz szósty w najlepszej dziesiątce. Tutaj przegrywa z Kraftem o ponad 140 punktów, ale sam zgromadził ponad 1500. To jest więcej niż 3 lata temu, kiedy wygrywał klasyfikację końcową.
Tak, ale to też świadczy o tym, jak duża konkurencja była w tym sezonie, jak mocna była rywalizacja pomiędzy Stefanem Kraftem a Kamilem Stochem. No po tych wynikach w tym sezonie z pewnością wielu kibiców będzie z niecierpliwością oczekiwało na kolejny sezon zimowy. Oczywiście jest dużo do poprawienia, bo o ile wyniki kadry A są naprawdę znakomite, to na zapleczu w kadrze B w Pucharze Kontynentalnym nie wygląda to już najlepiej. Dlatego z pewnością sztab trenerski polskiej reprezentacji będzie miał jeszcze sporo do poprawy w tych najbliższych miesiącach.
Tak, ta słaba dyspozycja Polaków w Pucharze Kontynentalnym, kiedy odbiła się na liczbie zawodników, jacy mogli zostać dopuszczeni do poszczególnych konkursów Pucharu Świata. Na początku jeszcze sezonu mieliśmy przywilej tych 7 zawodników, potem było 6, pod koniec sezonu udało się wrócić do tej 7. No i tak rzeczywiście kadra spisywała się tak dobrze jak nigdy wcześniej, tak no z tym zapleczem jest bardzo, bardzo słabo.
Na tym zakończymy tą część naszej audycji poświęconą m.in. skokom narciarskim. Teraz zapraszamy na kilka minut przerwy i wracamy za kilka chwil z piłką nożną. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away. Sky fall and it crumbles. Wracamy po przerwie. Teraz zgodnie z zapowiedzią poświęcimy kilka minut meczowi piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w ostatnią niedzielę grali w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w Rosji. Zapowiadało się bardzo trudne starcie, ponieważ biało-czerwoni grali na wyjeździe z Czarnogórą, a więc na stadionie rywala, który u siebie naprawdę gra przy bardzo żywiołowej publiczności i tam potrafi sprawić kłopoty tym najsilniejszym. Górcy przed tym meczem mieli w dorobku 7 punktów, Polacy 10, no i wiedzieliśmy, że w przypadku wygranej, no, nasza sytuacja w grupie stanie się naprawdę bardzo dobra. Warto wspomnieć, że Polacy w tym spotkaniu grali bez Grzegorza Krychowiaka, z kolei w ekipie Czarnogóry zabrakło czołowego napastnika, więc Stefana Jovaticza.
Tak, Jovetic to zresztą najskuteczniejszy strzelec w historii Czarnogóry i w tych dotychczasowych meczach eliminacyjnych strzelał prawie w każdym meczu gole dla swojej reprezentacji. Z kolei Krychowiaka zabrakło po raz pierwszy w drużynie narodowej w meczu o punkty od blisko 5 lat. I ten ostatni mecz, w którym zagrał, to było co ciekawe z Czarnogórą na inaugurację eliminacji do Mistrzostw Świata 2014, jeszcze za kadencji Waldemara Furnalika, kiedy Polacy właśnie w Podgolicy zremisowali 2-2. Czarnogóra to zespół, który może nie należy do europejskiej elity, no, ale u siebie zawsze jest niewygodnym przeciwnikiem, rzadko którejkolwiek drużynie udaje się wygrywać, nie mówiąc już o jakimś takim zwycięstwie zdecydowanym. Także tutaj te 3 punkty nabierają jeszcze takiej większej wartości, już pomijając od stylu gry, bo może tutaj styl gry akurat był sprawą drugorzędną. Udało się wygrać, udało się zdobyć 3 punkty, no i dzięki temu mamy tak komfortową sytuację, jeżeli chodzi w perspektywie awansu, jak chyba żadna inna reprezentacja, przynajmniej w strefie europejskiej.
Tak, jeżeli chodzi o to spotkanie, no to rzeczywiście to piękno futbolu zeszło na drugi plan, ale też trzeba przyznać, że Czarnogórcy w pierwszej połowie przynajmniej nie zrobili zbyt wiele, żeby Polakom wydrzeć to zwycięstwo. Dopiero po kilku minutach drugiej połowy wzięli się do pracy, efektem była bramka wyrównująca. No ale na szczęście mamy Łukasza Piszczka, który nie dość, że świetnie radzi sobie w defensywie, to również potrafi dorzucić coś od siebie w ataku. To on właśnie był autorem tej decydującej bramki na 2-1. No jeżeli mielibyśmy kogoś wyróżnić w tym spotkaniu, no to na pewno właśnie był Piszczek, ale też zwraca uwagę naprawdę ciężka praca, jaką wykonał z przodu Robert Lewandowski, który naprawdę był tam niemiłosiernie obijany przez obrońców rywala.
Tak, do takiego obrazku, gdzie Lewandowski musi tam walczyć z dwoma czy trzema obrońcami drużyny przeciwnej i jest w tych pojedynkach często osamotniony, no zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zresztą w samym meczu też z Czarnogórą Lewandowski jakoś tam okazji z takich strzeleckich nie miał generalnie, bo poza strzałem z rzutu wolnego, notabene, który zakończył się bramką i taką sytuacją zaraz przed bramką wyrównującą dla Czarnogóry, generalnie Lewandowski tam jakoś aż tak specjalnie nie zagrażał, ale rzeczywiście był jednym z rażących się piłkarzy, to dzięki niemu Polska opiła prowadzenie. Dla Lewandowskiego gol strzelony w 40 minucie był już 43 w karierze, tylko 2 trafienia brakuje mu do tego, aby wyrównać osiągnięcie Grzegorza Laty. Pierwszy gol z tych 43 strzelonych Lewandowskiego był to jego pierwszy gol bezpośrednio z rzutu wolnego. Też pierwszy dla kadry w meczu punkt od prawie 4 lat. No bramka Łukasza Piszczka, który też jest też w dobrej formie strzeleckiej, bo w tym sezonie Barwak Borussii Dortmund już kilka goli strzelił, a teraz po prawie 4 latach ponownie trafił do drużyny biało-czerwonych. No i oczywiście bardzo dobry też występ chwalonego zresztą słusznie Piotra Zielińskiego, który zaliczył kluczowe podanie przy decydującej bramce Piszczka.
Tak wygląda właśnie ten mecz reprezentacji Polski z Czarnogórą. No i zerkamy na tabelę, a tam naprawdę bardzo dobre informacje. Polacy na pierwszym miejscu z dorobkiem 13 punktów wyprzedzają Czarnogórę właśnie, która ma 7 punktów oraz Duńczyków, którzy podobnie jak Czarnogóra mają 7 punktów w dorobku, a wszystko dlatego, że w meczu Rumunii z Danią padł bezbramkowy remis i na pewno ten remis nie zadowala ani jednej, ani drugiej drużyny. Zaś w tym trzecim meczu, a więc tych outsiderów, jak mówi się o ekipach Armenii i Kazachstanu, padł wynik 2-0 dla Ormian. No i w tej chwili można powiedzieć, że nasi mają autostradę do Rosji, ponieważ no, wydaje się, że ta czwórka, Czarnogóra, Dania, Rumunia, Armenia, raczej skupi się na tym, żeby powalczyć o miejsce w barażach.
Tak, zresztą sami to Czarnogórcy przyznali po meczu, wypowiedziach pomeczowych i też duńska prasa pisała o tym, że teraz pozostaje im tylko walka o drugą pozycję. Tak jak ten bezbramkowy remis Rumunii z Danią nie pasował żadnej ze stron, tak na pewno on bardzo odpowiadał naszej drużynie. Rzeczywiście przewaga jest bardzo dobra, no jak na taką tak wczesną jeszcze fazę eliminacji na półmetku 6 punktów. Mamy teraz z tych 5 meczów, które przed nami 3 gramy u siebie, z czego gramy u siebie i zarówno z Rumunią i z Czarnogórą. No także awans jest na wyciągnięcie ręki. Na pozostałe drużyny, tak tutaj wspomniałeś, będą bić się tylko i wyłącznie o drugą pozycję, o prawo gry w barażach.
Tak więc z niecierpliwością czekamy na kolejny mecz reprezentacji Polski, który zostanie rozegrany w czerwcu. Naszym przeciwnikiem będzie Rumunia. Oczywiście, gdy przyjdzie czas, również o tym meczu wspomnimy. Teraz zapraszamy na jeszcze jedną przerwę i wracamy z pozostałymi grupami eliminacji do Mistrzostw Świata. Wracamy po przerwie i oczywiście, tak jak wspomniałem, omówimy teraz te wyniki pozostałych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Skupimy się ze względu na ograniczoną ilość czasu na strefie europejskiej, ponieważ też grały zespoły z innych stref. No i patrzymy na te rezultaty, może tak nie chronologicznie, ale po prostu zobaczymy, co się działo na tych innych boiskach europejskich. Bardzo skutecznie grają Niemcy, którzy rywalizują w grupie C, tym razem pokonali Azerbejdżan 4-1 i też po 5 meczach mają jako jedna z niewielu ekip komplet punktów. Wysoko wygrali Czesi, którzy rozbili San Marino 6-0, ale to raczej wielką niespodzianką nie jest. No i Norwegia dość słabo sobie radzi w tych eliminacjach, tylko 3 punkty. Tym razem przegrali z Irlandią Północną 0-2 i na dobrą sprawę już mogą się żegnać z myślami o awansie na mundial.
Tak, Niemcy to jedyna drużyna obok Szwajcarów, która na półmetku fazy eliminacyjnej ma komplet punktów, ale ma zdecydowanie lepszy bilans bramkowy. Zresztą ma najlepszy bilans bramkowy ze wszystkich drużyn, bo strzeli pan 20 goli, zaledwie jeden straciła, a ta wygrana z Azerbejdżanem oczywiście była obowiązkiem dla drużyny prowadzonej przez Joachima Lewa. Pozostałe drużyny będą biły się o drugie miejsce. Na razie najbliżej tej pozycji jest Irlandia Północna, która wygrała bardzo ważny mecz z Norwegią 2-0 i utrzymała 2 punkty zapasu nad trzecią w tabeli reprezentacją Czech, która oczywiście bez większych problemów rozbiła na wyjeździe San Marino 6-0 już po pierwszej połowie, prowadząc różnicą 5 goli.
Również blisko wyjazdu na mundial na chwilę obecną są Anglicy, którzy po 5 meczach mają 13 punktów, tym razem synowie Albionu u siebie pokonali Litwę 2-0, na drugim miejscu jest tutaj Słowacja, która 2-1 wygrała na Malcie. Z kolei trzecia w tabeli Słowenia tutaj akurat zaliczyła małą wpadkę, przegrywając na wyjeździe ze Szkotami, którzy dzięki temu temu również wracają do walki o to, żeby zagrać przynajmniej w barażach.
Mówiąc o reprezentacji Anglii, chyba nie ma drugiej takiej w Europie, która jest tak mocna w kwalifikacjach, ale jednocześnie słabo sobie radzą cały na wielkich turniejach. Anglicy przecież od blisko 8 lat nie przegrali żadnego meczu eliminacyjnego, czy to do Mistrzostw Świata, czy do Mistrzostw Europy. Zresztą poprzednie eliminacje do Mistrzostw Europy zakończyli z kompletem 30 punktów. Teraz również pewnie prowadzą w swojej grupie, wygrali z Litwą 2-0 i mają przewagę 4 punktów nad drugą Słowacją, która wygrywając z Maltą 2-1 wyprzedziła w tabeli Słoweńców, no jest teraz na pozycji barażowej.
Bardzo słabo i to delikatnie mówiąc w tych eliminacjach radzi sobie Holandia. Przypomnijmy, że Holendrzy na ostatnim mundialu zdobyli brązowy medal. Teraz wiele wskazuje na to, że na boiskach rosyjskich w ogóle pomarańczowi się nie pojawią, ponieważ Holendrzy sensacyjnie przegrali w meczu eliminacyjnym z Bułgarią 0-2. Obie bramki zdobył grający w polskiej ekstraklasie w Pogoni Szczecin Szpas Delew. No, jeżeli chodzi o Holandię, no to 7 punktów i 4 miejsce w tabeli, 6 punktów straty do liderującej Francji, która bez większych problemów wygra z Luksemburgiem 3-1.
Wydawało się, że po tych kompletnie nieudanych dla Holandii eliminacjach do Euro 2016 gorzej już być nie może, a jednak okazuje się, że no może nie jest gorzej, ale jest równie słabo jak właśnie jeszcze to było kilka miesięcy temu. Efektem tych kiepskich wyników, rozczarowujących wyników drużyny oranie była utrata posady trenera pierwszego zespołu przez Blinda. No i Holendrzy w tym momencie są naprawdę pod kreską. 3 punkty straty do Szwedów. Przegrywają teraz z przeciętną Bułgarią, która ich dzięki tej wygranej wyprzedziła w tabeli. I perspektywa mundialu mocno oddala się od Holendrów, którzy są przecież, pamiętajmy o tym aktualnie, brązowymi medalistami z mundialu z Brazylii.
O wyjazd na mundial do Rosji walczą mistrzowie Europy, a więc Portugalczycy, którzy obecnie zajmują drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Tym razem Cristiano Ronaldo i spółka nie mieli większych problemów z pokonaniem Węgrów, wygrywając 3-0, ale tam Portugalczyków na razie wyprzedza Szwajcaria, która po 5 meczach ma komplet punktów. Tym razem Helweci pokonali Łotyszy 1-0.
Tak, Szwajcaria 1-0, komplet punktów, 3 punkty przewagi nad Portugalią, która wygrywając z Węgrami cały czas na tym drugiej pozycji. 2 bramki Ronaldo w tym meczu, który jest dzięki temu najskuteczniejszym jak na razie strzelcem strefy europejskiej. 9 goli, 1 bramka więcej od Ronaldo. No i gdyby nie ta porażka na początku eliminacji ze Szwajcarią na wyjeździe 0-2, te eliminacje do Portugalii mogły być dotąd naprawdę udane. Mimo wszystko są i pewnie do ostatniej kolejki będzie biła się Portugalia z Szwajcarią o bezpośredni awans.
Jeżeli chodzi o kolejne grupy, no to patrzymy na grupę H i tam można powiedzieć, że Grecja po tych poprzednich eliminacjach zupełnie nieudanych do Euro powoli się odradza, ponieważ zawodnicy z Hellady tym razem zremisowali na wyjeździe z Belgią 1-1 i właśnie oprócz Belgów są jedyną drużyną w grupie H, która jeszcze nie zaznała goryczy porażki i na chwilę obecną Grecy oglądają plecy właśnie tylko zespołu Czerwonych Diabłów.
Grecy chyba sprawili największy zawód obok Holendrów, jeżeli chodzi, mamy na myśli poprzednie eliminacje, bo tam Grekom te poprzednie eliminacje do Euro kompletnie nie wyszły. Mała liczba punktów, równie mała liczba strzelonych bramek.
Teraz i dwie już porażki z Wyspami
Owczymi. Tak, no teraz to już wygląda zdecydowanie remis, o czym no najlepiej świadczy wyjazdowy remis z Belgią. Ten podział punktów sprawił, że Grecy no, nie stracili kontaktu z drużyną Belgii. 2 punkty straty w tej chwili i punkt przewagi nad Bosią, która zbliżyła się do Greków po wygranej z Gibraltarem 5-0.
Po wielu latach posuchy na duży turniej może wrócić reprezentacja Serbii, która rywalizuje w bardzo mocnej grupie, ponieważ w tej samej stawce są Irlandczycy, Walijczycy i reprezentacja Austrii, a Serbowie bardzo konsekwentnie gromadzą punkty. W tej chwili mają ich 11, w ostatnim meczu pokonali Gruzję 3-1, a tyle samo punktów ma Irlandia, która w bardzo brutalnym meczu zremisowała bezbramkowo z Walią.
Serbia po raz ostatni na wielkim turnieju zagrała w RPA w 2010 roku, a więc to już 7 lat, kiedy tej drużyny brakuje na wielkiej imprezie. Teraz wygrywa z Gruzją 3-1. No i ta wygrana sprawiła przy remisie Irlandii z Walią, że Serbia objęła prowadzenie w tabeli grupy D, no a Irlandia walka, czyli ta konfrontacja drużyn, które uczestniczyły w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy, zakończyła się bezbramkowym remisem. No brutalny mecz, w której spały się żółte, no i przede wszystkim czerwona kartka. Wynik na pewno bardziej mimo wszystko chyba korzystny dla Irlandii. Walia tylko jedna wygrana do tej pory, ale też bez porażki, bo najczęściej remisuje, ale to są już też 4 punkty straty straty dla tej drużyny i do Serbii, i do Irlandii.
Bardzo ciekawy pojedynek o awans toczy się w grupie G. Tam Hiszpania rywalizuje o pierwsze miejsce z Włochami. No i na razie obie drużyny, można powiedzieć, idą łeb w łeb, ponieważ Hiszpania wygrała u siebie z Izraelem 4-1, z kolei Włosi pokonali Albańczyków 2-0. Obie drużyny w tej chwili mają 13 punktów.
Tak, mimo takiej samej liczby punktów, wydaje się, że w nieco bardziej lepszym położeniu znajdują się Hiszpanie, bo przecież to oni zremisowali w bezpośrednim pojedynku z Włochami na wyjeździe, a więc na ich terenie. Teraz czeka ich spotkanie przed własną publicznością, gdzie o korzystniejszy wynik powinno być przynajmniej w teorii łatwiej. No i mają też lepszy bilans bramkowy, ale Włosi zawsze słynęli z tego, nigdy nie słynęli z tego, żeby wygrywali jakoś spektakularnie wysoko. Zazwyczaj to były takie skromne wygrane, no i tak było w ostatnim meczu z Albanią, kiedy wygrali 2-0, ale wygrywają regularnie, no i to sprawia, że będą tutaj z Hiszpanami bić się o bezpośredni awans.
No i na zakończenie, ostatnia grupa, naprawdę bardzo interesująca, z Chorwacją, Islandią, Turcją i Ukrainą, a więc grupa I. I tutaj na pierwszym miejscu reprezentacja Chorwacji, która pokonała Ukraińców 1-0. Islandczycy po naprawdę udanym Euro, no można powiedzieć, że nie schodzą poniżej przyzwoitego poziomu. Tym razem wygrali na wyjeździe z Kosowem 2-0. No i z walki o baraże nie rezygnują Turcy, którzy wygrali u siebie z Finami 2-0.
To jest w ogóle bardzo ciekawa grupa, bo tutaj poza, wydaje się mimo wszystko, zdecydowanym faworytem, jaka jest Chorwacja, trzy kolejne ekipy prezentują zbliżony potencjał, zarówno Islandia, i Ukraina i Turcja mogą, która z tych drużyn może z powodzeniem zagrać w barażach i może równie dobrze awansować na mundial. Na razie najbliżej tego celu jest Islandia, która właśnie wygrała na wyjeździe z Kosowo 2-1. No i ta wygrana w meczu na szczycie Chorwatów z Ukrainą 1-0 sprawia, że Chorwaci są coraz bliżej awansu.
Tak wyglądały ostatnie mecze eliminacyjne w strefie europejskiej, mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata. Tym podsumowaniem właśnie kończymy dzisiejsze Studio Sport. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejne Studio Sport już za tydzień o godzinie 16:30.